Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Właśnie wróciłyśmy z bardzo ekscytującego nagrania. Po raz drugi w życiu nagrywałyśmy wywiad. No i wkrótce będziecie mogli usłyszeć jego efekty. Może za jakiś tydzień?
No, w podcaście naszym drugim, Karoliny kontra życie, więc tam subskrybujcie, czy tam jak to się nazywa, bo myślę, że w kolejnym tygodniu będziecie mogli posłuchać naszego odcinka z gościnią. A jeszcze na wstępie powiem, bo mnie to bardzo irytuje, że mówię przez nos, więc nie wiem, czy zwróciłam teraz wszystkich uwagę na to, czy tego nie słyszeliście. W każdym razie, niestety, katar sienny.
Karolina musi się Wam pochwalić nowym problemem ze zdrowiem.
Nie. No, miałyśmy taki wybór, żeby nie nagrywać podcastu, albo nagrywać z zatkanym nosem, więc macie to, co macie.
Pod względem serialowych premier był to znaczący tydzień, ze względu na to, że wyszedł czwarty, ostatni sezon Sukcesji.
Ja myślałam, że chcesz powiedzieć o tym, że od 2 tygodni oglądamy Love is Blind.
No właśnie, no daj mi dokończyć.
Jakby Sukcesja na pierwszym miejscu, halo.
No, z tej dwójki, no to wiadomo, że bardziej czekałam na Sukcesję, ale oczywiście Love is Blind, najnowszy sezon, jest równie wciągający. Plusem Love is Blind jest to, że wyszło kilka odcinków na raz, więc jakby no, jest to przewaga.
No. Ja muszę przyznać, że pierwszy odcinek Sukcesji jakoś tak nie wiem, czy mnie podniecił. Nie bardzo.
Ja chyba po prostu tak długo już na to czekałam, że ja z tego względu byłam bardzo podekscytowana, ale faktycznie, no, czy to był szał w tym odcinku? No nie, było kilka ciekawych scen, to na pewno. Stęskniłam się za tymi bohaterami, chociaż zawsze mnie zaskakuje, jak oni są wszyscy beznadziejni jako ludzie. To jest niesamowite, naprawdę.
Tom, co jeden, to gorszy.
Tak,
nie?
Dokładnie. Tom z tym swoim jakimiś w ogóle dwoma skrajnymi osobowościami. Kuzyn Greg.
Nawet kuzyn Greg, co po prostu.
Jest, to, co tam się stało, ewolucja tego bohatera, to jest naprawdę... On też się zmienia w jakiegoś potwora, o ile już się nie zmienił. No Roy, jak to Roy, prawda? Tam się nic nie zmieniło. Ale była scena w tym odcinku, gdy są urodziny Roya, jest przyjęcie i on zaprasza wszystkich swoich najbliższych współpracowników do pokoju, żeby tam rozmawiać o jakichś biznesowych sytuacjach i nagle każe się rozbawiać wszystkim, którzy są w tym pokoju.
Tak, no, to była taki typowy psycho.
Klasyczna, tak, scena. No ale cóż, jestem ciekawa, jak się to rozwinie, na pewno będę oglądać z zapartym tchem. A jeżeli chodzi o Love is Blind, co, obejrzałyśmy 8 odcinków.
Mhm. Tak, muszę przyznać, że ten sezon na pewno nie jest tak fajny jak poprzednie, ale ma swoje momenty i duża drama, wiadomo, w internecie po tej pierwszej dawce odcinków. Oczywiście trochę na wyrost ta drama została zrobiona.
Tak.
Mówię o tych uczestniczkach programu, które zachowywały się trochę chamsko. No i skala, do jakiej to zostało rozdmuchane w internecie, znaczy wiadomo, jak byłam na fali oglądania tych odcinków, to też byłam mega oburzona, ale wredne dziewczyny, coś tam. Ale no wiadomo, już z perspektywy czasu myślę sobie, że czy tak fajnie jest ludzi linczować w internecie? No chyba nie.
Nie no, jakby oczywiście jest granica pomiędzy skrytykowaniem czyjegoś zachowania, czy też powiedzenia koleżance, o dziwnie albo brzydko się zachowała, czy chamsko, a czym innym jest grożenie komuś śmiercią, bo to, jak rozumiem, do tego miało dochodzić, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. No ludzie kochani, to jest montaż, to jest telewizja, jakby w ogóle życzenie komuś śmierci czy krzywdy jest, no po prostu nie robi się takich rzeczy.
No, ale też jakby troszeczkę w złą stronę poszli ci, mi się wydaje, producenci Love is Blind, bo oni musieli wiedzieć, co robią. Na pewno zrobili to specjalnie. I zastanawiam się, czy oni tego nie zrobili specjalnie, dlatego że widać, że tym parom brakuje takiego, wiesz...
Właśnie, moim zdaniem było za mało dram, no. Więc postanowili trochę podkręcić to, co się działo. No bo domyślam się, że te dziewczyny zachowały się tak, jak się zachowały. Czego oni nie pokazali jeszcze, albo co wyolbrzymili, no to już tylko oni wiedzą. Natomiast myślę, że masz rację. Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że reszta była za mało ekscytująca, no to musieli coś znaleźć. A wiadomo, że tego typu programy mają głównie działać na nasze emocje. Mają dostarczyć jak najwięcej emocji skrajnych, no dla rozrywki, co też, jak się człowiek nad tym zastanowi, jest wątpliwe.
No tak, ale no jakby tak. Jest, jakie jest, tylko dziwne, że właśnie poszli w tą stronę. No bo... Mam wrażenie, że w poprzednich edycjach właśnie tak nie było, że te pary były na tyle takie, nie wiem, pikantne, że tam wystarczająco między nimi się działo, a nie trzeba było tutaj robić z kogoś, no nie wiem, czy ofiara to dobre słowo, no ale wiesz, tam...
Ale w ogóle tutaj moim zdaniem pokazywali dużo takiej rywalizacji pomiędzy mężczyznami i kobietami.
No, no.
W sensie w tych ich grupach, tak?
Tak, tak, tak.
Już abstrahując od tych dwóch dziewczyn, które no, zachowały się tam różnie, chamsko, tych, o których mówiłaś, no to wśród mężczyzn też były jakieś takie dziwaczne spięcia i było tego mniej w zeszłych sezonach, tak jak mówisz.
No. No.
Ale jedna dobra rzecz wydarzyła się w trakcie oglądania, bo oglądałam to na dwa razy. Za pierwszym razem okazało się, że moja przyjaciółka Dorota również ogląda, jak wyszły nowe odcinki i oglądałyśmy sobie na odległość, ona mieszka za granicą, więc wysyłałyśmy sobie filmiki z komentarzami, a przy drugiej części my sobie wysyłałyśmy filmiki z komentarzami i muszę powiedzieć, że to było chyba najprzyjemniejsze w oglądaniu tego programu.
No tak, to było zabawne. No właśnie, no to jest taka dobra rozrywka właśnie, żeby z kimś to komentować. Też zresztą pozdrawiamy naszą grupę patronów i patronek, bo tam na naszym Discordzie to jest ulubiony temat.
Tak, tak, właśnie czytałam wiadomości i tak uśmiechałam się. Fajnie, że wspólnie oglądamy tak naprawdę ten program.
No a co poza tym?
Poza tym w tym tygodniu byłyśmy na kulturalnym wyjściu.
A byłyśmy, już zapomniałam, Boże.
Tak, byłyśmy na kulturalnym wyjściu, poszłyśmy na koncert. Nawet pojawiła się mini, bardzo mini relacja.
Tak. No wiecie, no nie możemy tutaj przesadzać. Ale tak, byłyśmy na koncercie Brodki, który był ostatnio we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki. No to brzmi bardzo hucznie, jednak jak się okazało, było to w mniejszej sali Narodowego Forum Muzyki, ale i tak myślę, że fajnie.
Tak, mi się bardzo podobało i tak jak chyba wspólnie, zgodnie stwierdziłyśmy, że był to koncert odpowiedni dla naszej grupy wiekowej. To znaczy nie był ani za krótki, ani za długi, bo to był koncert stojący. Nie było miejsc siedzących, więc no jakby trwał dłużej niż tam 2 godziny, to nie wiem, czy by mi się chciało stać.
No.
To już nie są czasy szalonych festiwali, wystawania tam pod sceną. Nie no, śmieję się, oczywiście ktoś w naszym wieku również może nadal to lubić, ja po prostu mogę być leniwa. Ale tak, było bardzo fajnie, bardzo się ucieszyłam, jak po jednej nutce rozpoznałam, że będzie cover Beaty Kozidrak Jezioro Marzeń. Plus też pojawiły się stare piosenki Brodki w nowych odsłonach, prawda? Nawet nagrywałaś.
Mhm. Trafiło to na Instagram, nie wiem, który, czy mój, czy podcastowy. W każdym razie tak, no fajnie. Warto czasem się na jakiś taki koncert przejść, bo ja przyznam, że ja nie wiem zresztą, co mi strzeliło do głowy, żeby na ten koncert iść, ale stwierdziłam, że Brodka jest ciekawą artystką, żeby ją zobaczyć na żywo w takich właśnie warunkach zamkniętych, nie że tam festiwal czy coś, tylko żeby ona była główną gwiazdą, no bo kojarzę właśnie, że ona tam dużą wagę przykłada do tej całej oprawy scenicznej, wizualnej i tak dalej, więc no wizualnie to też było dosyć ciekawe.
Tak, to znaczy ona też przeszła bardzo dużą taką ewolucję, zresztą ona w ogóle co płyta to się trochę zmienia, prawda? I eksperymentuje, próbuje nowych rzeczy i myślę, że chociażby za to można ją docenić, nawet jeżeli może niekoniecznie ta ostatnia płyta trafia w czyjś gust, to myślę, że po prostu chociażby z tego względu jest no, ciekawą artystką.
No tak.
A poza tym, że byłyśmy wspólnie na koncercie, to powiedz, czy udało ci się w tym tygodniu pójść na jakieś zajęcia fitness? Czy kontynuujesz swoją dobrą passę?
Nie, chciałam powiedzieć o innym zajęciu właściwie, które no tam powiedzmy, że było też fitnessowe, bo w tym tygodniu miałam takie ciekawe wyjście z pracy na zbieranie śmieci i muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało i jakoś tak dostarczyło mi to wiele jakichś takich przemyśleń na temat, wiesz, ekologii, tego jak cały świat jest zaśmiecony, naprawdę no... Jak tak sobie, wiesz, chodzisz po prostu po ulicy, tam idziesz z miejsca na miejsce, to może się tak nad tym nie zastanawiasz, ale przez to, że my poszliśmy w takie konkretne miejsce we Wrocławiu, na taką, no nie wiem, górkę, która jest znana z tego, że właśnie tam ludzie sobie lubią urzędować i zostawiać po sobie jakieś tam rzeczy, śmieci, no to jakoś tak mnie to mocno uderzyło, że wiesz, czasami te butelki, czy tam plastikowe, czy szklane, czy opakowania po jakichś tam chipsach, czy czymś, one się tak już wtapiają w tą naturę, że czasami tego aż nie widać, bo już to wchodzi pod ziemię praktycznie, no nie? Mhm. Jakby ta ziemia po prostu wsiąka te wszystkie śmieci, to jest straszne.
No, ja mam trochę problem ze zrozumieniem, co jest trudnego w wzięciu tej butelki czy tego opakowania ze sobą. Naprawdę to nie jest trudne, to nie jest żaden problem. I pamiętam, jak kiedyś spędzałam czas z moją kuzynką, jak ona jeszcze była młodsza dużo i byłyśmy gdzieś, ja patrzę, zastanawiam się, gdzie ona jest, a patrzę, a ona stoi i zbiera śmieci z ziemi.
No.
I mnie to tak uderzyło, bo oczywiście jak ja byłam w szkole, w podstawówce i później też chodziło się na dni ziemi, tam na jakieś inne okazje sprzątać, a to jakiś skwerek, a to jakiś park, coś tam, prawda? Więc to się zdarzało, ale tak mnie uderzyło, że ona ma taki nawyk, wiesz, że po kimś posprząta nawet, prawda? I wiem, że teraz właśnie no, dzieci się tego uczy i tak dalej. No nas jeszcze chyba nie bardzo. To tak chyba aż nie wyglądało wtedy, że taka świadomość jeszcze wtedy taka nie... Chyba...
No ja tylko pamiętam, że był ten dzień ziemi, nie?
Tak,
i
no
tylko
właśnie.
Wtedy się tak sprzątało.
Więc pomyślałam sobie wtedy, o, może jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja, no ale z drugiej strony dla przeciwwagi masz ludzi, którzy dosłownie po sobie nie są w stanie wziąć
nic,
papierka. No to jest...
Także no nie wiem, już nawet jakby segregacja tej śmieci to jest w ogóle inny temat, ale jakby myślę, że podstawą jest to, żeby po prostu nie rzucać na ziemię, no to jest, nie wiem, jakaś tragedia.
I to jeszcze w miejscu, gdzie teoretycznie ludzie idą odpoczywać z dziećmi, wyprowadzać psy, no po co?
No, także myślę, że fajnie jest organizować właśnie takie eventy. Muszę tutaj bardzo moją matkę korporację za to pochwalić, no, bo... U nas w sumie często takie akcje się dzieją, ale to jakby nie musi być w pracy. Można sobie to też zrobić prywatnie. Wybrać się do parku, wziąć rękawiczki, pospierać śmieci. No nie wiem, myślę, że zaimplementuję to w moim życiu. Albo nie wiem, zawsze mieć przy sobie rękawiczki, jak się zobaczy jakieś tam brzydkie śmieci, no. Zainspirowało mnie to.
Pięknie.
Teraz będę stać na straży. Zakaz śmiecenia.
Dokładnie.
Amen. Ale wyobraźcie sobie, że poza tym mam też polecenie takie trochę true crime'owe, bo przeglądając sobie pewnego wieczoru Disney Plus, trafiłam na taki serial dokumentalny, który nazywa się po angielsku Keep This Between Us. Teraz zapomniałam jak po polsku. No coś w stylu, żeby to zostało między nami. No i to jest serial dokumentalny, który postanowiła zrobić kobieta, żeby jakby cofnąć się w czasie, w swojej historii i zrozumieć relację, którą miała będąc w liceum, będąc chyba 16-latką, właśnie z nauczycielem, z którym miała romans. I to jest jakby opowieść o tym, też rozmawia z innymi osobami, znaczy nie obejrzałam tego w całości, więc nie wiem, czy tam będzie jeszcze więcej ofiar tego typu przemocy ze strony nauczycieli, no ale właśnie to traktuję jako taką swoją personalną opowieść, ta kobieta, plus wiadomo taki szerszy kontekst tego amerykańskiego społeczeństwa i jak na to było kiedyś przymykane oko i tak dalej. I wydaje się to bardzo fajne, jak mówiłam, jeszcze tego nie skończyłam, ale nie sądzę, żeby to się popsuło jakoś tam, więc mogę to polecić i zwróciło to moją uwagę na to, jak jeszcze nie tak dawno w ogóle ten cały wątek romansu z nauczycielem był tak totalnie romantyzowany.
Przypomnę tylko...
Pretty Little Liars, dokładnie. Co nie? Przecież ja tylko to oglądałam i sobie myślałam, kurde, przecież to było parę, dosłownie parę lat temu, dobra, może 10 lat temu, no ale jakby wciąż.
Tak.
To nie jest w ubiegłym, kurde, stuleciu. I jakby ten obraz w tych amerykańskich filmach, serialach, takiego cool, młodego nauczyciela, ja po prostu to widzę. Jakąś taką skórzaną torbę, nie? Książkę pod pachą i tutaj taka po prostu dziewczyna trochę zbuntowana, trochę jej nikt nie rozumie, ale ona jest taką intelektualistką i jest taka dojrzalsza od swoich rówieśników.
Stara dusza.
Tak, tak. I po prostu oni się znajdują, nie? I po prostu on ją wybiera z tego tłumu młodszych uczennic.
No.
Boże, przecież taka historia została opowiedziana pierdyliard tysięcy razy.
No i jest to obleśne.
I dopiero teraz, znaczy no może nie teraz, ale na przestrzeni ostatnich kilku lat, nagle się okazuje, znaczy nie okazuje się, że dla mnie się okazuje, tylko generalnie okazuje się, że no tak nie powinno być. Że to jest rodzaj groomingu, tak? Jakby to jest coś złego. A no ja przyznam, że będąc młodsza, też nie widziałam w tym nic złego.
No po prostu to przyjmowałaś, prawda? No. No tak, dokładnie. Wiem, o co ci chodzi. Chociaż pamiętam, że oglądając te, jak to się nazywa, jakieś po polsku, jak nazywali Pretty...
Jakieś słodkie kłamstewka?
Ja nie jestem w stanie powiedzieć nazwy tego serialu, jak widać dzisiaj. Tak, może coś w ten deseń. W każdym razie chodzi mi o Pretty Little Liars i pamiętam, że mnie trochę mierził ten wątek. Ale w ogóle mnie cały ten serial mierził i ja go bardzo szybko przestałam oglądać, bo to, przysięgam, była jedna z głupszych rzeczy, jakie w życiu widziałam.
No.
A ja mam, jak wiecie, po tym, jakie programy reality oglądam, mam wrażenie, że nie mam tak wysoko postawionej poprzeczki, nie? Więc...
No ja tak oglądałam ten serial bardzo długo, zdecydowanie za długo, jak na to, jaką on tam treść...
Przedstawiał?
Tak, przedstawiał.
Ale widzisz, na przykład w życiu seksualnym studentek też się pojawia wątek romansu, tylko z trenerem, pamiętasz?
Mhm, no. No bo jest, takie... jest coś w tym, jest jakby to normalizowane w jakiś tam sposób. Znaczy tutaj wiesz, no teoretycznie one są pełnoletnie, są
tak, to jest już college i zresztą to też się kończy dosyć szybko i jakby tam dziewczyna się budzi, do niej dochodzi, że w ogóle co tu się wydarzyło, prawda?
No.
Ale no tak, tak, to już nie jest liceum, chociaż tyle.
No. W każdym razie bardzo ciekawy to jest temat właśnie tego serialu dokumentalnego, więc polecam. A już na koniec chciałam powiedzieć, że dzisiaj za oknem pada deszcz.
Tak.
I bardzo mnie rozbawiły komentarze pod naszym ostatnim odcinkiem na YouTubie, bo zaczęłyśmy tamten odcinek od tego, że chwaliłyśmy, jaka to jest piękna pogoda. W każdym razie właśnie na YouTubie ktoś napisał taki komentarz, który mnie bardzo rozbawił. Coś w stylu, że no to właśnie może dlatego nie warto o pogodzie gadać. No nie, więc może faktycznie powinnyśmy się tego nawyku pozbyć, bo jakby nigdy nie wiadomo, jaka będzie tym razem pora roku, kiedy będziecie tego słuchać. Może już będzie lato.
Nie denerwuj mnie nawet, bo w tym tygodniu zmarnowałam dużo czasu na to, żeby zamienić swoją szafę z zimowej na wiosenną. Poświęciłam czas, w którym mogłam oglądać seriale na, wiesz, porządkowanie. Wystawiłam też trochę rzeczy na Vinted. Coś tam mi się udało sprzedać. I byłam taka zadowolona, o już, że sobie wszystko wymieniłam, a potem nagle okazało się, że jest po prostu minus 2 stopnie w nocy. Ja myślę sobie, po prostu wal się pogodo, zostaw mnie już naprawdę i ta zamiana była jeszcze po nic, no ale mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. W każdym razie przypominam wam, żebyście zrobili porządki w szafach, jakby co. Karolina wywraca oczami.
Nie chce mi się.
No wiem, ale wiesz, jak potem się człowiek czuje lżej, jak wszystko uporządkuje. Oczywiście ten porządek długo u mnie nie trwa, ale przynajmniej pozbywam się tego, co jest już mi niepotrzebne albo czego już nie lubię.
Okej.
No. Dzisiaj ja zaczynam. I dziś opowiem wam historię, która wydarzyła się w Australii. Muszę powiedzieć, że też w ostatnim tygodniu było tyle negatywnych wiadomości, również związanych ze Stanami Zjednoczonymi, kolejną strzelaniną i po prostu ręce i jakby cierpliwość do tego kraju opadła mi. Więc postanowiłam poszukać sprawy skądinąd.
Myślę, że Stany Zjednoczone są bardzo urażone.
Na pewno ich to bardzo obchodzi. Ale sama powiedz, no.
Ale przynajmniej Donald Trump stanie przed sądem.
No.
To fajnie.
Jeszcze niech tylko ograniczą dostęp do broni, to pogadamy. No dobra. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się w 2016 roku, kiedy to dziewczyna o imieniu Beatrice z Brazylii i Lena z Niemiec spotykają się w Australii. Spotkały się przez przypadek w mieście Adelaide. Lena miała wtedy gap year, czyli taki rok przerwy po ukończeniu szkoły. A Beatrice była wtedy w trakcie uczenia się, żeby zostać pielęgniarką. Obie dziewczyny miały taki sam pomysł, dlatego że obie postanowiły wybrać się w podróż z plecakiem po Australii. Jak rozumiem, celem było miejsce, które nazywa się Great Ocean Road. I jak wyczytałam, Great Ocean Road to jest bardzo malownicza droga, trasa, która biegnie wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Australii. I Beatrice umieszcza na portalu Gumtree ogłoszenie, że szukają kogoś, kto zawiezie je z Adelaide do Melbourne. Znajdują kogoś, natomiast niestety tej osobie dzień przed wyjazdem psuje się samochód, dlatego Beatrice jest zmuszona skontaktować się z kolejną osobą, z wyborem numer 2, chociaż jak rozumiem wcale nie zgłosiło się tak wiele osób, więc ten wybór był ograniczony. Ta druga osoba to również był mężczyzna i 9 lutego 2016 roku dziewczyny spotykają się z tym mężczyzną, wsiadają do samochodu i wyruszają w podróż.
Z mężczyzną poznanym na Gumtree.
Dokładnie.
To już wiem, czemu ta historia trafiła do prawdziwych zbrodni.
Tak. Mężczyzna ma na imię Roman i jest trochę starszy niż dziewczyny się spodziewają, ale no cóż, wsiadają do auta, wyruszają w drogę. Mężczyzna wydaje się być bardzo skupiony na tym, żeby dziewczynom podobała się ta wycieczka, no w końcu są turystkami, mówi tam o różnych miejscach, które powinny sobie zrobić zdjęcie. Aż w końcu dochodzi do dosyć dziwnej sytuacji, ponieważ bez ustalenia tego z Beatrice i Leną, mężczyzna zatrzymuje się, żeby rozbić obóz w miejscu, które nazywa się Salt Creek.
Co?
Tak. Zatrzymują się przy plaży, tam są wydmy, plaża, ocean, dosyć pusto, nikogo dookoła.
Ale creepy.
Tak.
Ja bym uciekała.
I zaczyna rozbijać obóz.
O mój Boże.
Tak, wyciąga jakieś tam, wiesz, krzesła, namioty.
Więcej niż jeden namiot?
Tak.
Okej. Okay.
Lena jest dosyć zmęczona i postanawia iść do samochodu się przespać. Beatrice i Roman zostają i coś tam zaczynają gotować, a nawet piją wino. I w pewnym momencie Roman proponuje Beatrice, żeby przeszli się na wydmy, czy też w tamtym kierunku, ponieważ widział jakieś ślady kangurów. No więc idą szukać tych kangurów, no ale gdy dookoła żadnych kangurów nie widać, no to Beatrice postanawia wrócić do cudzysłów obozu. I kiedy odwraca się, żeby stamtąd odejść, Roman chwyta ją za ramię. I jak dziewczyna przyznaje, ona na początku jakby myślała, że to jakiś dziwny żart z jego strony. No mało zabawny, ale szybko niestety okazuje się, że to nie są żadne żarty. Roman atakuje Beatrice i znikąd tak naprawdę wyciąga nóż i kawałki lin. Oczywiście popycha ją na ziemię, próbuje ją związać. Beatrice powiedziała, że w pewnym momencie chwyciła te liny i próbowała je tam odrzucić. On się wtedy bardzo zdenerwował, uderzył ją, napluł jej w twarz, próbował ją całować, lizał ją. Generalnie po prostu ją napastował. Rozciął jej kostium, po prostu jakby używając noża, wiesz, zerwał z niej ten kostium kąpielowy. I oczywiście Beatrice cały czas próbowała wymyślić, co może zrobić, żeby pomóc sobie w tej sytuacji, bo naprawdę podejrzewała, że może tego nie przeżyć. Jak sama mówi, w tamtej chwili już nie czuła bólu, ta adrenalina tak na nią działała, że nawet jak on ją uderzył, wiesz, to na początku ona w ogóle nie czuła, żeby coś ją bolało. I panicznie próbowała gdzieś tam odwieźć go od tego, co robił. Zaczęła mu mówić, że nie musi tego robić, że jak chce, to mogą wrócić do obozu i tam, wiesz, pójść do namiotu, się zrelaksować, że to będzie milsze. No i w pewnym momencie udaje jej się.
Sprytnie.
Tak, i Roman zaczyna ją ciągnąć właśnie w kierunku obozu. Natomiast gdy znaleźli się już stosunkowo blisko, nagle zmienia zdanie i zaczyna znowu iść w drugą stronę. Beatrice wtedy postanawia wykorzystać to, co w jej mniemaniu było jej ostatnią szansą i zaczyna krzyczeć do tej swojej koleżanki, która była w samochodzie, do Leny. I kiedy krzyknęła, Roman ją uderzył, rzucił ją na ziemię i wyobraź sobie, że jakimś cudem ta Lena usłyszała krzyk Beatrice, mimo to, że byli na plaży, wiesz, wiatr, woda, ona była w samochodzie i to też była jakaś tam jednak odległość od samochodu, no więc można powiedzieć, że był to cud. Kiedy Lena wyszła z samochodu i w końcu ich zlokalizowała, to widziała z daleka, że Roman stoi nad nagą Beatrice, która leżała na ziemi, na tych wydmach. Była w szoku, zaczęła krzyczeć, że mają zostawić, wiesz, zaczęła biec w ich stronę, a w tym samym czasie Beatrice zaczęła krzyczeć, żeby ostrzec Lenę, że Roman ma przy sobie broń, że ma prawdopodobnie albo jakiś topór, albo jakiś młotek, wiedziała, że ma coś ze sobą w tym stylu, nie wiedziała dokładnie, co to jest. Poza tym, że chciałam przypomnieć, że jak poszedł pod pretekstem oglądania kangurów z Beatrice na wydmy, to miał przy sobie nóż i liny jeszcze, więc ja nie wiem, gdzie on to wszystko schował, tak szczerze mówiąc, gdzieś to w spodniach poupychał, no naprawdę.
Może spodnie cargo.
Gdy Lena idzie w ich stronę i tam krzyczy do Romana, że ma zostawić Beatrice, to Roman zostawia Beatrice tam, gdzie leży i zaczyna iść w stronę Leny. Ta, słysząc ostrzeżenia Beatrice, natychmiast odwraca się i zaczyna biec w stronę samochodu. Chciała dosięgnąć swojej torby, no bo w środku był jej telefon. Ale gdy dobiegła do auta, otworzyła drzwi i zaczęła próbować tą torbę wyciągnąć, to Roman zaszedł ją od tyłu i uderzył ją czymś w głowę. Ona jeszcze wtedy nie wiedziała czym, ale poczuła bardzo mocne uderzenie, bardzo duży ból. Zaczęła mocno krwawić No i zaczęła się tak naprawdę walka Szarpanina z mężczyzną, który był od niej dużo większy. W tej sytuacji Roman uderzył ją jeszcze kolejne bodajże 3 razy i mimo to dziewczynie udaje się uciec. Jakimś cudem udaje dobiec jej się do Beatrice i pomaga Beatrice rozwiązać ręce. Po tym jak Lena rozwiązuje ręce Beatrice, dziewczyny postanawiają się rozdzielić i każda z nich biegnie w innym kierunku. Beatrice biegnie w wydmy i tam naga ukrywa się w jakichś krzakach, a Lena biegnie po takiej dosyć płaskiej powierzchni i niestety cały czas jest na widoku. Gdy Lena pobiegła rozwiązać Beatrice, w tym czasie Roman wrócił do samochodu, wsiadł do niego i rzucił się w pogoń za Leną, no bo ona była na widoku. Więc ona biegła, a on za nią jechał samochodem. Oczywiście w pewnym momencie dotarli do takiego mniej równego terenu, tak, no jak to wydmy, i wyobraź sobie, że ona wielokrotnie uderzona, jak potem się okazuje, młotkiem w głowę, krwawiąca, biegła przez te wydmy w piachu, przez te krzaki, nierówne podłoże, on za nią jedzie tym samochodem, czekając tak naprawdę, aż ona opadnie z sił. On miał taki duży terenowy samochód i z przodu miał coś, co po angielsku nazywali bull bar i internet podpowiedział mi, że jest to orurowanie. Tak mi powiedział jeden ze słowników. No w każdym razie taka osłona w okolicy zderzaka. Tak, no właśnie, wiesz o co chodzi. No i to jakby kojarzy mi się tylko i wyłącznie z autami terenowymi, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy na innych takie rzeczy się zakłada. No i cóż, Roman jeździ cały czas za tą biedną Leną, która krwawiąca gdzieś tam biega, ucieka. I gdy Romanowi udaje się Lenę dogonić, bo wiadomo, ten pościg był taki pełen, wiesz, skrętów i zawijasów, prawda? No bo ona też tam próbowała go w jakiś sposób przechytrzyć, ale kiedy Romanowi w końcu udaje się dogonić Lenę samochodem, to on zaczyna ją tym orurowaniem uderzać, w sensie, wiesz, tak jakby w nią wjeżdżać.
No to dziwne, że nic jej się nie stało.
I tak, taranuje ją tym samochodem, ona upada w piach, podnosi się, znowu zaczyna biegać. Znowu ją taranuje tym samochodem. I to wydarzyło się kilka razy. Oczywiście Lena też była pewna już w tym momencie, że umrze, no ale absolutnie nie chciała się poddać. W tym czasie już była bardzo osłabiona. Domyślam się, że też musiała stracić już dużo krwi i podejmuje szaloną decyzję. Domyślam się, że też dlatego, że miała poczucie, że nie ma wyjścia innego z tej sytuacji. I gdy doszło w tym ich pościgu do sytuacji, w której ona stała naprzeciwko samochodu Romana, postanowiła wbiec na maskę i na dach, czyli podbiegła do tego samochodu, za pomocą anteny wciągnęła się na maskę, a potem na dachu też był, wiesz, taki bagażnik, do którego się tam różne rzeczy przyczepia i po prostu tam się skryła jakby przed nim. On oczywiście wysiadł z tego samochodu, zaczął krzyczeć, przeklinając, że ma tam kurwa złazić i tak dalej. Próbował ją uderzać nadal tym młotkiem, ona tam, wiesz, robiła uniki i kiedy nie chciała zejść, to Roman postanowił zrzucić ją z samochodu, jadąc. Wsiada do auta, wściekły, prawda? Zresztą jeszcze w ogóle, wiesz, wyobraź sobie, że ona w tej całej sytuacji, on ją tam próbuje tym młotkiem walić na ośle, próbuje ją ściągać z dachu, a ona jeszcze go po głowie kopała. Więc naprawdę po prostu no w ogóle ciężko sobie wyobrazić coś takiego. I ona musiała mieć siły, jaka adrenalina tam musiała działać. No ale tak jak powiedziałam, to nie zadziałało. Więc Roman wsiada do samochodu, rusza i robi wszystko, co tylko może, żeby zrzucić ją z dachu. Jedzie po plaży, po wydmach, ale mimo wszelkich starań nie udaje mu się to. Nie udaje mu się jej zrzucić z tego dachu. Ona musiała się tam tak kurczowo trzymać.
Ale ja nie rozumiem, czemu on sam na ten dach nie wlazł.
No wiesz, to nie było takie proste chyba.
No tak, no ale to dziwne. No.
Zresztą kiedy on by wlazł, ona mogłaby zeskoczyć i uciec na przykład. Nie wiesz, ja chciałam tylko zaznaczyć, wcześniej nie podałam tego wieku, powiedziałam tylko, że Roman był starszy niż dziewczyny się spodziewały, ale jak rozumiem, on miał 59 lat. Czy tam 60. Nie wiem, czy mu byłoby tak łatwo wskoczyć na dach, a potem z niego zeskoczyć. No w sumie domyślam się, że jest wielu 60-latków, którzy są sprawniejsi ode mnie, ale no...
Wiesz. Nie Roman.
Nie Roman, jak widać. No przynajmniej nie przyszło mu to do głowy. W końcu Roman musi się poddać i zatrzymuje się ponownie. Wychodzi z samochodu i mówi Lenie, że ma złazić, bo on nigdzie z nią dalej nie jedzie i ponoć nawet powiedział, że ta sytuacja jest niedorzeczna. Na całe szczęście Lena była bardzo sprytna, inteligentna i powiedziała, że ona nigdzie nie zejdzie, chyba że wyrzuci wszystkie młotki, noże i wszystko, co miał. I Roman z jakiegoś powodu przystaje na ten pomysł i wyrzuca gdzieś tam w dal 2 młotki i nóż. W tym czasie, tak jak powiedziałam, Beatrice wbiegła w wydmę i gdzieś tam ukryła się w krzakach i w pewnym momencie usłyszała, że nadjeżdża samochód. Wychyliła się, żeby upewnić się, że nie jest to Roman, i gdy zobaczyła, że to nie jest auto Romana, to wybiegła, wiesz, jak szalona po prostu z tych krzaków, zupełnie naga, na plażę, i wiesz, zaczęła krzyczeć i machać, żeby samochód się zatrzymał. W środku siedziała jakaś rodzina, jakiś ojciec z synem, którzy właśnie zatrzymali się w Salt Creek. Chyba byli tam po to, żeby łowić ryby. I oni oczywiście byli w szoku. Na początku w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Dali tej dziewczynie jakieś ubrania, które mieli ze sobą. No i oczywiście oni chcieli ją zawieźć do szpitala, ale ona ich uprosiła, żeby jej nigdzie nie zawozili, że muszą koniecznie znaleźć Lenę. Ci mężczyźni, którzy znaleźli Beatrice, a w zasadzie ona znalazła ich, skontaktowali się z mężczyzną, który miał na imię Adam, i on prowadził biznes w okolicy. To był taki zajazd, sklep i noclegi, a ten powiadomił policję o całym zajściu. I sam oczywiście skierował się w stronę plaży. Jeżdżą, szukają tej biednej Leny, aż w pewnym momencie grupa rybaków zauważa mijający ich samochód, gdzie na przednim siedzeniu siedzi dziewczyna pokryta krwią. I ona tak trochę wisiała tam, sprawiała wrażenie kogoś, kto już opadł z sił zupełnie. No i właśnie była to Lena, która po tym, jak Roman wyrzucił wszystkie sztuki broni, jakie miał przy sobie, wsiadła z nim do samochodu znowu. W pewnym momencie Lenie udaje się wysiąść w końcu z samochodu Romana i mimo jego protestów biegnie, jakby wraca w stronę tych rybaków, których minęli. A Roman jej nie goni. On oczywiście ucieka swoim samochodem, ale już w tamtym czasie i policja, i zresztą ten Adam, który dobrze znał tamten teren, jeżdżą i szukają samochodu Romana właśnie. W końcu namierzają go, zauważają jego samochód zaparkowany. On oczywiście próbuje odjechać, ale nie udaje mu się to, ponieważ utknął w piachu, w jakiejś wydmie. Kiedy zauważyli jego samochód, oczywiście na początku zastanawiali się, jak Roman się zachowa, mógł być niebezpieczny, prawda? Ale na całe szczęście udaje się go zaaresztować. W tym czasie dziewczyny zostają przewiezione do szpitala z wieloma obrażeniami. Lena straciła przytomność. W jednym z programów pokazywali zbliżenia, wiesz, zdjęcia jej szwów, jakby obrażeń głowy. No to było, no, straszne po prostu. Oczywiście Beatrice również miała obrażenia na ciele, tak jak mówiłam, Roman ją uderzył kilkukrotnie. Ale na całe szczęście w szpitalu odzyskuje przytomność. Jak wynika z opowieści Beatrice, miała bardzo duże wyrzuty sumienia, bo czuła, że przez to, że krzyknęła po pomoc, gdy Roman ją napastował, no to jakby wciągnęła Lenę w tą całą sytuację, prawda? No ale myślę, że każdy normalny człowiek zachowałby się w taki sam sposób. No ale mówiła, że bardzo jej ulżyło, gdy Lena odzyskała przytomność.
No ja tutaj nie rozumiem trochę, czemu one się rozdzieliły. Ja bym się nie rozdzielała w takiej sytuacji.
No one chyba uważały, że po prostu będzie im łatwiej uciec i się gdzieś skryć może, albo wiesz, że któraś szybciej na przykład kogoś znajdzie i będzie mogła powiadomić pomoc. Szczerze mówiąc, nie wiem, one zapytane o to przez prowadzącą programu 60 Minutes, który jest na temat tej sprawy, powiedziały, że one nawet o tym nie rozmawiały, po prostu no, to był taki instynkt, prawda? Dobra, to ja biegnę tu, ty tam i tyle, i nawet
no,
nie
wiem,
było.
Ale jakby jak dla mnie to źle zrobiły. Mogłyś razem się po prostu uciekać.
Nie wiem, ale szczerze mówiąc, taką pomysłowością jak Lena się wykazać i też w ogóle jak ona musiała być silna fizycznie. Nie wiem, czy to adrenalina, czy ona po prostu była tak wysportowana. Myślę, że jedno i drugie, ale no to niesamowite. Kiedy ona weszła na ten dach, to wtedy chyba się w ogóle dopiero zorientowała, jak bardzo ona krwawi, bo mówiła, że po prostu widziała, jak jej, wiesz, skapuje krew, jak się pojawia krew na tym dachu. Zresztą są też zdjęcia tego dachu, a także jakiegoś ręcznika całego we krwi. W ogóle kiedy Roman namówił ją, żeby ona zeszła z tego dachu w końcu po tym, jak ona kazała mu wyrzucić te młotki i nóż, to dał jej jakąś czapkę w ogóle, żeby ona na głowę ubrała, żeby zatamować to krwawienie. Zdjęcia tej czapki również są, także krwi było mnóstwo, tak jak mówię, ona miała szwy na głowie. W jakimś tam artykule napisali nawet, że miała czaszkę na wierzchu, wiesz? Także no, naprawdę musiała bardzo mocno dostać. Zresztą w ogóle nie wiem, czy można kogoś lekko młotkiem w głowę walnąć. No i cóż, w trakcie śledztwa po zaaresztowaniu Romana okazało się oczywiście, że on od jakiegoś czasu jest zafascynowany sadystycznymi filmami porno i również taką kolekcję znaleziono na jego komputerze. Odkryto też, że przed wycieczką do Salt Creek Roman oferował podwózkę 12 innym kobietom. A poza tym zgłosiła się też kobieta, ona ma na imię Sylwia. I Sylwia była byłą partnerką Romana. Oni spotykali się kilka miesięcy i Jakiś czas przed tym, jak doszło właśnie do wycieczki do Salt Creek, swoją drogą ona wiedziała, że on tam planuje jechać i nawet oni, nie wiem, czy nie mieli tam jechać razem, zanim nie zerwali. I Sylwia zostawiła Romana, dlatego że po kilku miesiącach spotykania się on ją napadł, po prostu ją zgwałcił, ponieważ ona się obudziła któregoś dnia i on był zupełnie odmieniony, miała przywiązaną rękę, pogryzł ją całą. Są zdjęcia też siniaków tych jej obrażeń. Naprawdę wygląda to strasznie, szczerze mówiąc. Jest po prostu cała fioletowo-żółta. No i ona oczywiście po tym wszystkim postanowiła od niego odejść, ale nie zgłosiła tego nigdzie i powiedziała, że gdy zobaczyła w wiadomościach informacje o tym, co się wydarzyło, rozpoznała samochód Romana, no to oczywiście miała bardzo duże wyrzuty sumienia, że nikomu tego nie zgłosiła. Okazało się też, że Roman miał już na swoim koncie napaść na też osobę podróżującą z plecakiem, bodajże 2 lata wcześniej, w 2014 roku. Kim w ogóle był Roman? W jednym z artykułów wyczytałam, że on wyemigrował z rodzicami do Australii z Niemiec. To był bodajże artykuł na Guardianie i on przyjechał do Australii w 1959 roku razem z rodzicami i rodzeństwem. Sam miał kilkoro dzieci, z tego co wyczytałam, 5. Zresztą znalazłam też artykuł, w którym ojciec Romana się wypowiadał, mówiąc oczywiście, że był w szoku i że należy się synowi więzienie za to, co zrobił. Natomiast, no wiadomo, mówił też, że nie jest potworem, no ale że oczywiście musi odbyć karę. Rok później, bo w 2017 roku rozpoczyna się proces, dokładnie w marcu, o ile pamiętam. Oczywiście podczas tego procesu obrona tutaj próbowała kwestionować zeznania Beatrice, pytając się, ile wina wypiła, wiesz, takie tanie sztuczki. Pojawił się też dowód w postaci DNA, które oczywiście znaleziono na ciele Beatrice, bo tak jak wcześniej on próbował ją całować, ją lizał. Obie dziewczyny zeznawały, a obrona z kolei kwestionowała, że skoro jego celem było, to znaczy celem Romana było zaatakowanie dziewczyn i wykorzystanie ich w celach zaspokojenia swoich żądzy seksualnych, to po co by brał dwie dziewczyny na raz ze sobą? Jak rozumiem, pojawiła się też kolejna kobieta, którą również napadł w 2014 roku. I cóż, zostaje skazany na 22 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności za różne postawione mu zarzuty w stylu porwanie, narażenie życia, napaść właśnie i jeszcze kilka innych. I w wieku 61 lat w 2017 roku zostaje skazany na więzienie. Minimum 17 lat musi odsiedzieć. Pojawia się pytanie, czy to były jego jedyne ofiary, bo ewidentnie tutaj widać jakiś system, tak, jakiś sposób działania. Zwłaszcza, że w Salt Creek pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że kilka lat przed tym, jak doszło do napaści na Beatrice i Lenę, widziano Romana w towarzystwie jakiejś blond podróżniczki. Nie wiadomo, kim była dziewczyna, ani co się z nią stało, ponieważ kiedy wrócił do tego zajazdu, o którym wcześniej wspominałam, ja to tak nazywam zajazd roboczo, oni to nazywają roadhouse, 2 dni później to już był sam. Ale nie wiadomo, co to była za dziewczyna, jak miała na imię, więc no tak jak mówię, tu się pojawia pytanie, czy te ofiary, o których wiemy, to były jedyne ofiary. No także widać, dziewczyny uratowała pomysłowość, inteligencja, były w stanie przechytrzyć Romana wielokrotnie, więc jest to historia ze szczęśliwym zakończeniem. Oczywiście, jak możesz sobie wyobrazić, pozostawiło to ogromną traumę. No ciężko się dziwić, prawda, po takich przejściach.
No trochę w szoku byłam, jak to mówiłaś, ale to taki po prostu instynkt samozachowawczy. To nigdy nie wiadomo, kto się jak zachowa, ale akurat im się opłaciło.
Tak, no właśnie, człowiek w sumie nie wie, na co go stać tak naprawdę.
No. No dobrze, to teraz czas na mnie. Moja historia zaczyna się całkiem niedawno, bo 2 stycznia 2020 roku. Na numer alarmowy dzwoni kobieta, która płacze do operatora, że w jej wynajmowanym domu, który znajduje się na obrzeżach Bismarck w południowej Dakocie, jest pożar. Ona nazywa się Nikki Encel i mówi, że właśnie przyjechała do domu po pracy i nie może wejść do domu, bo widzi, że tam jest dym, że nie może otworzyć drzwi i dostała informację od jej męża z pracy, że on nie stawił się tego dnia w pracy, więc ona się martwi, że ten mąż może być w domu.
Albo puścił chatę z dymem.
Tak. Wisi na telefonie z tym operatorem, dopóki na miejsce nie przyjeżdża straż pożarna. Strażacy wchodzą do domu. Generalnie to wygląda tak, że nie ma płomieni. To nie jest tak, że ten dom stoi w płomieniach, no nie? Ale widać, że jest dym, jest jakoś tak czarno. przeszukują dom i znajdują faktycznie jej męża, który leży na podłodze w sypialni na piętrze, jest martwy. Chad Encel miał wtedy 42 lata, był nagi, na łóżku w sypialni leży strzelba. W tym pokoju też są porozrzucane butelki po whisky. Jak mówiłam, to się dzieje na początku stycznia, a północna Dakota to jest stan bardzo zimny. Tam są srogie zimy, wtedy też były bardzo niskie temperatury. No i tam właśnie przy łóżku stał taki grzejnik propanowy. Jak rozumiem, to jest taki grzejnik bardziej zewnętrzny. To nie jest urządzenie, którego się używa w środku domu. No i wygląda to tak, jakby Chad popełnił samobójstwo i przypadkowo ten grzejnik, który stał bardzo blisko łóżka, po prostu spowodował pożar.
Czyli sprawiało to wrażenie nieszczęśliwego wypadku.
Plus samobójstwa. Chad zawodowo był trenerem małej ligi, to znaczy trenerem piłki nożnej w szkole. I świetnie się sprawdzał w tej roli, był naprawdę bardzo lubiany przez wszystkich. Chad w ogóle miał bardzo dużo zajęć takich hobbystycznych, bo na przykład bardzo lubił grać w kręgle i jak rozumiem, on był w takiej drużynie bowlingowej. Mieli tam jakieś turnieje, spotkania regularne w tygodniu i tak dalej.
Treningi?
Tak, tak, treningi. Dodatkowo też grał w rzutki, grał w golfa, brał też udział w wyścigach samochodowych, także był osobą bardzo aktywną. Więc w sumie sporo go nie było w domu, bo wszystkie te jego zajęcia w sumie się działy poza domem. No ale przez to też miał taką mocną paczkę, wiesz, znajomych właśnie, z którymi się spotykał, czy to na kręgle, czy to na te rzutki. Był taką osobą bardzo popularną, bardzo aktywną. Z Nikki związał się kilka lat wcześniej, bo oni wzięli ślub w maju 2016 roku i tym samym też został ojczymem dla jej dwóch synów, których miała z poprzedniego związku. Nikki z kolei miała firmę cukierniczą, zajmowała się robieniem wypieków, no i wszyscy razem właśnie wynajmowali dom w Bismarck. Więc generalnie no to tak nie sprawiał wrażenia osoby, która by popełniła samobójstwo. Śledczy po takim głębszym przyjrzeniu się tej scenie w domu zaczęli nabierać trochę podejrzeń, ponieważ to wszystko wyglądało jakoś tak trochę dziwnie. Strzelba leżała za daleko od ciała, bo jak mówiłam, on leżał na podłodze, strzelba leżała praktycznie na środku łóżka, więc trochę dziwne, żeby co, najpierw się zastrzelił, a potem odłożył broń na łóżko? Mhm. Nie, tak to nie działa. Dziwne też było to, że tak naprawdę w tym domu wybuchły dwa pożary. Jeden w sypialni, spowodowany tym grzejnikiem, a drugi pożar był w piwnicy, ponieważ zapalił się piec. Piec, który, wiesz, tam ogrzewał dom, dawał ciepłą wodę i tak dalej.
Czyli dwa niezależne od siebie urządzenia uległy awarii.
W tym samym momencie i wszyscy, którzy, no wiesz, pracują chociażby w policji, widzieli już nie jeden pożar, no to wiedzą, że to nie jest tak, że w dwóch miejscach niezwiązane ze sobą pożary mogą się wydarzyć w innym momencie, no bo gdyby to była jakaś taka awaria, no nie wiem, co ja mogę powiedzieć, instalacji jakiejś tam, no to okej, może w dwóch pomieszczeniach coś by się wydarzyło, ale to nie miało ze sobą żadnego związku. Więc trochę zbyt duży przypadek. Przy okazji też zauważyli leżącą gdzieś tam na ziemi paczkę czerwonych Marlboro papierosów, a jak się potem okazało, ani Nikki, ani Chad nie palili papierosów, więc to też skąd by się to tam wzięło? No i przez te wszystkie wątpliwości lokalna policja poprosiła o wsparcie inne zespoły specjalistów, na przykład właśnie specjalistów od podpaleń. Nawet przyszedł taki pan ekspert z wyszkolonym psem, który właśnie był tak wytresowany, że tam swoim węchem mógł jakby wyczuć, no wiesz, jakąś tam przyczynę pożaru.
Mhm. Pieski są jednak bardzo mądre.
No i ten pies właśnie jak tam wszedł, to pomógł udowodnić, że w sypialni były ślady takiej substancji przyspieszającej palenie, czyli na przykład benzyny czy czegoś takiego. No i to już kolejny powód, żeby nie wierzyć w to, że to było samobójstwo, że to był przypadkowy pożar, no nie? W związku z tym ciało było oddane do autopsji No i po tym badaniu okazało się, że to nie było w żadnym wypadku samobójstwo, ponieważ w ciele Chada znaleźli 2 ślady po postrzale, a na miejscu zbrodni znaleźli tylko jedną łuskę.
Czyli ktoś jedną zabrał.
Oczywiście w pierwszej kolejności, kiedy śledczy przyszli i zobaczyli Chada w tym pomieszczeniu, no to stan, w jakim było jego ciało, uniemożliwił im stwierdzenie tak gołym okiem, co się stało, prawda? Dlatego dopiero przy autopsji patolog był w stanie wykazać, że został postrzelony 2 razy. No więc tutaj już ewidentnie musieli zmienić tok postępowania, wiedzieli, że to nie był żaden przypadek, tylko że mają tutaj do czynienia z morderstwem i z podpaleniem. Dlatego też zaczęli przesłuchiwać najbliższych i znajomych Chada, aby rozeznać się w tej sytuacji. W pierwszej kolejności oczywiście śledczy rozmawiali z Nikki, no bo wiadomo, jako jego żona, poza tym to ona wykonała telefon na straż pożarną. I Nikki od początku wydawała się bardzo spokojna w rozmowie ze śledczymi, chociaż są nagrania na przykład z tego jej telefonu na numer alarmowy, no i nie chcę tutaj zdradzać za dużo szczegółów na początku, ale ciężko tego nie zrobić, ponieważ to nagranie jest tak dziwne, bo ono trwało prawie 10 minut. Nie wiem w sumie dlaczego, ale ta straż tyle czasu im zajęło, żeby tam dojechać, no to trochę niepokojące, no nie, no bo jednak jak jest pożar, no to wypadałoby, żeby ktoś w sekundę przyjechał. A oni tam prawie jechali 10 minut. W każdym razie ona wydawała z siebie tak dziwne dźwięki, że no nie wiem, umieszczę link do tego nagrania na YouTubie, jakbyście chcieli posłuchać. W każdym razie już później, jak się uspokoiła, no to bardzo rzeczowo z policjantami rozmawiała i właściwie bez ogródek powiedziała im od razu, że w ostatnim czasie pokłóciła się z Chadem o to, że właśnie piec w domu nie działał i że w domu spadła temperatura, było bardzo zimno. I ona postanowiła, że ona nie będzie tam mieszkać, bo dla niej to jest za zimno. Poza tym miała jakieś tam problemy zdrowotne, więc w związku z tym też nie mogła sobie na to pozwolić i przeniosła się do hotelu. A on tam został. Dzieci Nikki też nie były w tym czasie w domu, ale to dlatego, że to był jakby okres tej przerwy świątecznej i dzieci spędzały święta z rodzicami Nikki w południowej Dakocie.
Bardzo dużo dziwnych zbiegów okoliczności.
Co nie? No i tutaj w ramach rutynowego sprawdzenia wszystkich informacji śledczy wzięli od Nikki jej telefon komórkowy, jej samochód również został przeszukany. No i Nikki tak już myśląc dość racjonalnie powiedziała, że no w sumie ona potrzebuje jakiegoś telefonu na teraz, prawda? Więc czy może sobie wziąć telefon z samochodu, bo tam jeszcze ma jakieś takie zapasowe telefony. Dziwne trochę. Nie wiem, walają mi się jakieś telefony na kartę po samochodzie. Spoko.
Normalne.
No więc tam śledczy powiedzieli tak, tak, spoko, ale zanim jej to dali, no to tam cały ten samochód ofotografowali. No i tak się złożyło, że ten telefon, który ona sobie chciała wziąć jako zapasowy, znajdował się w jej samochodzie w takim pudełku. Jak rozumiem, to było pudełko z jakichś zakupów online. Nie wiem, czy po prostu te telefony do niej przyszły kurierem, czy coś takiego, wiesz, no nie wiem, dziwne. W każdym razie tam był adres na tym pudełku i to pudełko było zaadresowane na niejakiego Earla Howarda. Dziwne. Rozmawiając o tej całej sytuacji, Nikki powiedziała też detektywowi, że Chad nadużywał alkoholu, tak jakby właściwie nikt ją o to nie pytał, ale ona to powiedziała sama, że no Chad bardzo dużo pił, że pił właściwie 2 skrzynki whisky miesięcznie, zakładając, że w jednej skrzynce chyba jest 12 butelek. Do tego też codziennie pił piwo, więc tak naprawdę to by wychodziło na to, że codziennie był na bombie.
Chyba by nie był na tyle nieodpowiedzialny, żeby grać w kręgle pod wpływem alkoholu.
No wiesz, jakby te wszystkie jego sporty wymagały dość dużej koordynacji no ruchowej. Kręgle, rzutki, jeszcze tam pewnie granie w piłkę z dziećmi i tak dalej, no to dziwne by było, żeby cały czas chodził pijany i nikt by tego nie zauważył. Ona też mówiła, że właśnie zawsze był poza domem, że nie interesował się rodziną, a dodatkowo powiedziała, że się nad nią znęcał, bo że miał taką zabawę, kiedy się napił, no to potem ją atakował. No i to wszystko brzmiało dość dziwnie, no bo śledczy nie byli w stanie znaleźć ani jednej osoby ze środowiska Chada, która by potwierdziła jakąkolwiek informację z tego, co mówiła Nikki. Nikt nie słyszał o tym, żeby on nadużywał alkoholu. No, takie ilości, jakie ona podała, no to naprawdę by nie przeszły niezauważenie wśród ludzi, z którymi on spędzał dnie, prawda? Ale mamy rok 2020. Wszędzie są właściwie kamery. Kamery są też w ich domu. Cały system monitoringu i taki system bezpieczeństwa jest w tym domu zamontowany, więc bardzo łatwo mogli odtworzyć, kto wchodził, wychodził, o której godzinie do tego domu w ostatnim czasie. Nikki też powiedziała, że zameldowała się w tym hotelu i w hotelu również były kamery, też było widać, kto wchodzi, wychodzi do tego hotelu. A co ciekawe, nie wiem, czy jest tak we wszystkich hotelach, ale przez to, że tam do jej pokoju, czy tam do jej apartamentu wchodziło się, przykładając tą kartę, to ta karta też rejestruje godzinę, w jakiej otwierają się drzwi.
A.
Więc to też się okazało całkiem przydatne, żeby potwierdzić wszystko to, co ona mówi. Ale przede wszystkim, żeby zameldować się w hotelu, no to potrzeba podać swoje dane. No i pokój, w którym zatrzymała się Nikki, został wynajęty na nazwisko Erla Howarda. Znowu to nazwisko.
Ponownie, tak.
No. Ale do niego jeszcze wrócimy. Według danych, które właśnie policja otrzymała z tych różnych źródeł, 30 grudnia Nikki weszła do domu z pewnym mężczyzną, a potem ten system monitoringu został przełączony na tryb prywatny. I już od tamtej pory wideo z kamer nie ma. Żeby ustawić ten tryb prywatny, no to trzeba się było zalogować, no i zrobił to ktoś zalogowany na konto Nikki. No albo też ona sama wyłączyła te kamery. Ale mimo, że kamery były wyłączone, no to jak mówiłam, też tam były jakieś takie czujniki na drzwiach w związku z tym, że tam wszystko było pod tym systemem alarmowym czy coś takiego, no nie wiem. W każdym razie to pewnie jakiś, nie wiem, smart dom.
No brzmi bardzo zaawansowanie.
No może dlatego, że to był dom na wynajem, no to nie wiem, może ci właściciele jakoś tak się tam pozabezpieczali. W każdym razie przez ten system też szły informacje do komputera, o której godzinie w ogóle drzwi się otwierają i zamykają. Także nie wiem, w tych czasach po prostu to trzeba, to jest oczywiście dowcip, ale jeżeli chce się popełnić przestępstwo... To trzeba o tylu rzeczach myśleć.
Ja nie wiem, czy w ogóle się da tak, wiesz, uniknąć wszelkich kamer, tych wież, które rejestrują logowanie się twojego telefonu. No przecież tyle jest tego teraz i całe szczęście.
Tak, więc trochę mieli danych do przejrzenia, ponieważ właśnie jak mówisz, też jeszcze sprawdzili te sygnały z wież telefonicznych. Sprawdzili maile, sprawdzili wyciągi bankowe, wpisy na social mediach, po prostu wszystko. I już w skrócie powiem, że wysuwał się z tego bardzo prosty wniosek, że Nikki po prostu miała romans z tym facetem, który nazywał się Earl Howard. Poza tym, że mieli nagrania właśnie z monitoringu jeszcze zanim ona go wyłączyła, że wchodzi z jakimś mężczyzną do domu, no to też w tym hotelu były kamery, jak mówiłam, i też znowu z tym samym mężczyzną wchodziła do hotelu, wychodziła.
Przypadek?
I nawet znaleźli, no bo w całym mieście też są kamery, więc tam ktoś był bardzo skrupulatny i sprawdzał, wiesz, wszystkie nagrania po prostu prawie że z całego miasta. I też na przykład znaleźli ich na monitoringu z lokalnego supermarketu, gdzie tam robili zakupy i się całowali.
Okej. Okay.
Z konwersacji między Nikki i Erlem dowiedzieli się, że oni planowali wspólnie przeprowadzić się do Teksasu. Sprawdzali tam nawet już nieruchomości, a Nikki była umówiona na rozmowę o pracę w Teksasie w przeciągu kolejnego miesiąca. Co ciekawe, Nikki 27 grudnia podpisała taką polisę ubezpieczeniową na $26,000 specjalnie przygotowaną dla osób wynajmujących lokum. Tak jakby wiedziała, że coś z tym wynajmowanym domem może się wydarzyć.
Że akurat piec i farelka staną w płomieniach.
A jeżeli mówimy o polisach ubezpieczeniowych, no to Chad oczywiście również miał polisę ubezpieczeniową na życie. Co prawda ona została wykupiona w normalnym czasie, w sensie pewnie tam kilka lat wcześniej. I główną beneficjentką tej polisy była jego żona Nikki, no i ona była na wartość 60 tysięcy dolarów.
Mhm.
Więc tutaj już chyba nie ma wątpliwości, że Nikki była co najmniej osobą współwinną całego tego zdarzenia, więc policja już przestaje być dla niej taka miła. Zapraszają ją na przesłuchanie, podczas którego planują ją złamać. I to przesłuchanie trwa ponad 6 godzin. I tak, bardzo ciężko jest po prostu streścić to całe przesłuchanie, bo to, co się tam odwalało, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Nikki zmieniała swoją wersję wydarzeń jakieś, nie wiem, 60 razy. W ogóle nic się nie kleiło do kupy. Na początku oczywiście oni tak, wiesz, powolutku powiedzieli jej, że mają dowody, które wskazują na to, że Chad został zamordowany. No to ona wyje. O nie! Co? Jak to? Kto by mógł to zrobić? No wiadomo. Ale ona była bardzo kiepską aktorką. I później już przechodzą do tego tematu, że ma romans z tym Earlem i jakby no to jest wszystko wiadomo. No widzieliśmy te nagrania, coś tam. A ona, że nie. Earl to jest przyjaciel rodziny.
Earl, a kto to taki?
Earl to jest przyjaciel rodziny. On się w ogóle znał z Chadem. Tak, byli kolegami. No i on tutaj przyjechał, bo miał jakiś tam interes. No i to on się zameldował w tym hotelu. A jako, że mówiłam, że był problem z piecem, no to Earl był tak miły, że zaprosił mnie do siebie do hotelu. No i generalnie Chad nie miał nic przeciwko, tak?
No jasne.
To wszystko ma bardzo duży sens. W związku z tymi wszystkimi nagraniami monitoringu i danymi z różnych systemów, śledczy byli w stanie ustalić, że Chad był ostatni raz widziany żywy, kiedy wychodził z kręgielni 30 grudnia 2019 roku o godzinie 22:30. I tego dnia, około tam godziny 20, właśnie przyszła Nikki z Earlem do domu i było widać na tych kamerach, że oni dosłownie wynoszą rzeczy z domu. Bo Nikki, jak się potem okazało, w tym swoim apartamencie hotelowym, ona miała tam po prostu wszystko. Do tego stopnia, że nawet chyba zabrała jakieś garnki po prostu.
Czyżby chciała uratować je przed pożarem?
No, bardzo możliwe. I właśnie to wszystko jej powiedzieli. No i stopniowo, im więcej dowodów jej przedstawiali, tym ona zaczęła się łamać. W międzyczasie też stwierdziła, że opowie jeszcze taką historię z dodatkowym plot twistem. Mianowicie, że właśnie kiedy Chad wrócił do domu tego wieczora, no to ona chciała tam przyjść i powiedzieć mu, że postanawia od niego odejść i że niby usłyszała jakieś tam głosy w domu, po czym okazało się, że w piwnicy, gdzie jest ten piec, to jeszcze był jakiś jeden obcy mężczyzna i ona zaczęła insynuować, że ten mężczyzna to tak naprawdę miał romans z Chadem, ale nie chciała o tym mówić wcześniej, żeby nie psuć jego dobrego imienia, no bo nie chciała, żeby inni wiedzieli, że on miał romans z mężczyzną, nie? I że niby była taka dobra. Oczywiście to bzdura. Więc ostatecznie wyszło na to, że ona się właśnie przyznała do tej jeszcze innej wersji historii, że właśnie poszła do Chada, rozmawiała z nim o tym, że chce od niego odejść i że on stał się agresywny. No i wiesz, tutaj z pomocą przyszedł jej Earl, i zajął się tą sprawą, a jej tak naprawdę tam wcale nie było, bo ona jednak siedziała w samochodzie przed domem. I jakby naprawdę połapać się w tych jej wersjach wydarzeń, ona opowiedziała...
To Earl słodko tego mężczyznę w piwnicy, nie ona.
No wiesz, bardzo możliwe. I że jeszcze w ogóle inna opcja była taka, że ona spacerowała po okolicy, a to była, jak mówiłam, noc i bardzo mroźna zima, a ona niby przez 1,5 godziny w środku nocy spacerowała.
Mhm.
Więc bardzo dużo dziwnych rzeczy powiedziała. No i w końcu po tych 6 godzinach przesłuchania Nikki stwierdziła, że to Earl zastrzelił Chada, bo doszło między nimi do szamotaniny o broń. Oczywiście zaczął ją Chad, a ona właśnie w ogóle, wiesz, nie brała w tym udziału.
Ona była na spacerze.
Tak. No i ona w ogóle myślała, że jak to wszystko im powie i że ona nie miała z tym nic wspólnego, to ona będzie mogła wyjść z tego pokoju przesłuchań i pójść do domu. I ona coś im powiedziała w stylu, że ej, wiecie co, słuchajcie, ja już muszę iść, a jeszcze nie wiem, czy tego samego dnia, czy następnego miał być pogrzeb Chada, no i ona jakby na ten pogrzeb się wybierała. Oni powiedzieli, chwila, ty jesteś aresztowana, nigdzie się nie wybierasz, zostajesz tutaj. No i była trochę zdziwiona. Jeżeli chodzi o Earla, no bo to też jest tutaj kluczowa postać, to on oryginalnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu, ale wcześniej ożenił się z kobietą z Kanady i tam się też przeprowadził. Miał z nią dzieci, miał obywatelstwo kanadyjskie. No i z Nikki, jak rozumiem, poznali się całkiem niedawno, bo kilka miesięcy wcześniej. No i Nikki postanowiła mieć z nim romans. Powiedziała Chadowi, że jedzie na kurs właśnie z tego tam pieczenia i wyjechała do innego miasta. To też byli w stanie odtworzyć tam z SMS-ów, jakie też wymieniała z Chadem. I to było właśnie takie przykre, bo on jej pisał takie same miłe rzeczy w stylu, że no nie martw się, poradzisz sobie, tam powodzenia na warsztatach, tobie zawsze się wszystko udaje, wiesz, jakiś taki był miły, wspierający, a ona mu pisała, że tam no nie mogę gadać, jestem zajęta, a tak naprawdę siedziała w hotelu z Earlem i sobie romansowali. Jeżeli chodzi o Earla, no to w tamtym momencie policja nie była w stanie go namierzyć, bo on uciekł. I nie wiadomo było, czy właśnie jest gdzieś w Stanach, czy uciekł do Kanady. W każdym razie policja w Kanadzie również została powiadomiona, wysłano za nim list gończy. Ta sprawa trafiła do mediów, wszędzie właśnie mówiono, że Earl Howard poszukiwany w sprawie morderstwa, podpalenia. Minęło kilka dni i on sam oddał się w ręce policji na granicy kanadyjsko-amerykańskiej. Earl podczas pierwszej rozmowy z policją postanowił pójść na współpracę, opowiedział im swoją wersję wydarzeń. Powiedział, że no tak, Nikki mu się spodobała, zaczęli romans i ona mu opowiadała, że Chad właśnie jest dla niej złym mężem, że się nad nią znęca, że ją bije i generalnie chciała od niego odejść. No i on, wiadomo, był nią zauroczony, więc postanowił jej w tym pomóc. Ale oczywiście mówił, że on nie miał zamiaru pomóc jej w morderstwie i że to w ogóle, wiesz, wiadomo, to nie był żaden temat, to planowanie morderstwa.
Czyli też próbował się wybielić.
Ale powiedział, że owszem, tego wieczora, kiedy to się wszystko wydarzyło, no to powiedział, że on czekał w samochodzie, klasycznie, kiedy...
Co to jest za... No. W ogóle...
On czekał w samochodzie, a to Nikki poszła do domu.
Okej. Okay.
I że to Nikki zastrzeliła Chada, a później wróciła do samochodu i była trochę no, wystraszona tym, co się stało, więc on powiedział, że jej pomoże w tym sensie, że pozbędzie się dowodów i że to był jego pomysł, żeby wszcząć pożar. Więc mamy dwóch podejrzanych, którzy opowiadają sprzeczne historie. Każdy próbuje się wybielić. Co prawda... Earl postanowił przyznać się do podpalenia i do niszczenia dowodów, więc tym samym poszedł na ugodę z policją. Nikki z kolei twierdziła cały czas, że jest niewinna i do niczego nie chciała się przyznać, więc ją czekał proces. Nikki została oskarżona o spisek w celu popełnienia morderstwa, spisek w celu podpalenia i spisek w celu manipulowania dowodami. Jakby chodzi o to zniszczenie dowodów, prawda? Uh-huh. Jeżeli chodzi o Earla, to on w lutym 2022 roku został skazany na 25 lat pozbawienia wolności i to się odbyło bez procesu. I on tutaj został skazany właśnie za to podpalenie i niszczenie dowodów. Przez to, że poszedł na ugodę z policją, no to nie oskarżono go o spisek w celu popełnienia morderstwa. A jeżeli chodzi o Nikki, no to jej już dotyczyły te trzy zarzuty i datę jej rozprawy przekładano kilka razy, no bo wiadomo, to się rozgrywało w czasie pandemii. I do procesu jej doszło dopiero pod koniec września 2022 roku i cały ten proces trwał tydzień. Bardzo dużo faktów zostało przedstawionych na tym procesie. Ta sprawa była nadawana przez to Court TV, więc sporo tam urywków jest na YouTubie. W sumie przyznam, że całkiem interesujące było to oglądać. Znaczy nie oglądałam całości, wiadomo, no bo jakby 7 dni nie ma na całym filmiku. Ale na przykład był filmik z takiego otwierającego przemówienia
prokuratorki. Były też na przykład filmy z zeznań świadków. No takie całkiem ciekawe to było do przeanalizowania. I właśnie ta prokuratorka, ona tą swoją mową otwierającą tak troszeczkę chciała uczulić ławę przysięgłych na to właśnie, żeby postawili się w roli śledczych, którzy wykonali bardzo dużo pracy i tak ich troszeczkę uprzedzała, że usłyszycie bardzo dużo danych, bardzo dużo informacji i że będziecie musieli sobie to wszystko połączyć w fakty, no nie? No bo to było trochę skomplikowane, że w jednym miejscu mieli to wideo z kamery, w innym miejscu mieli to wideo z kamery, a to wynikało z tego, że to, a to, wiesz, jakby, że nie dało się tego wszystkiego opowiedzieć w taki totalnie prosty sposób, tylko trzeba było po prostu pewne fakty połączyć.
Czyli oni sami musieli to jakby w taki ciąg przyczynowo-skutkowy sobie... No tak. No zresztą nie mogą wszystkiego interpretować dla ławy przysięgłych, prawda? Oni muszą sami jakieś wnioski wyciągnąć.
Więc tak, wyszło na to, że Nikki pod koniec grudnia pojechała do Minnesoty i tam spotkała się z Earlem, który jechał samochodem z Kanady. Zgarnął ją tam i pojechali razem do Bismarck, gdzie zatrzymali się razem w hotelu. I w poniedziałek, tego 30 grudnia, kiedy Chad po pracy poszedł grać w kręgle, no to właśnie oni poszli do domu i zabierali wszystkie rzeczy Nikki i też rzeczy dzieci. Wtedy też wyłączyli kamerę. No i co ciekawe, oni wyszli, zanim Chad wrócił do domu. Więc oni jakby przygotowali wszystko i wyszli. I dopiero wrócili po północy, o godzinie 1 w nocy. I to wiadomo dlatego, że no, kamery były wyłączone, ale te sensory na drzwiach dalej to rejestrowały. I wtedy musiało dojść do morderstwa. I wtedy doszło do pierwszego podpalenia. Bo, jak mówiłam, telefon na numer alarmowy został wykonany 2 stycznia. A to, co teraz się dzieje, dzieje się w nocy z 30 na 31 grudnia. I wyobraź sobie, że oni zrobili to podpalenie za pierwszym razem w sypialni, które się nie udało.
Aha, i po 2 dniach dokonali kolejnej próby z tym piecem.
Tak. Właśnie w sumie nie wiem, co było pierwsze, ale wydaje mi się, że pierwsza była sypialnia, a drugi był ten piec na dole. No w każdym razie w sumie to jest nieistotne, ale chodziło o to, że coś tam podpalili, wyszli, no i Nikki, wiesz, kolejnego dnia czekała na jakieś informacje, że w wiadomościach podadzą, że o, jest tutaj pożar, coś tam i nic, cisza. I okazało się, że jakby to się nie zajęło, to coś tam, ten pożar. Więc kilka dni później musieli zrobić podejście numer 2.
Ale to jest też ciekawe, że ona... Okej, no dobra, załóżmy, że wyszłoby to za pierwszym razem. Dom by się zajął. No ale co, gdzie by ją policja została? W hotelu, w pokoju wynajętym na jej kochanka? No też by się szybko skapnęli, prawda? I to jeszcze z połową dobytku schowanym w tym pokoju. Jakby strasznie jakoś tak debilnie to rozwiązali.
No bardzo, bardzo.
Oczywiście ja nie... cieszę się, że się im nie udało, ale...
Aha, ale wiesz co? Bo ona cały czas myślała, że nie będzie prowadzonego śledztwa, ponieważ oni uwierzą, że to było samobójstwo.
No jasne, ale tak czy inaczej. No jeżeli policja by na przykład, nie wiem, dała jej znać, nie wiem, pewnie by jej zadali jakieś pytania...
No ona myślała, że nie.
No, jakby jasne i dobrze, że jej się nie udało tego wszystkiego zatuszować, ale tak powiem szczerze, że dziewczyny z mojej historii były bardzo ogarnięte, to pani tak nie bardzo.
No tak, w tej sprawie jest naprawdę wiele pytań i na pewno pozostaje, no i odpowiedzi póki co nie mamy, ale 4 października 2022 roku ława przysięgłych po zaledwie 2 godzinach obradowania uznała Nikki za winną wszystkich 3 przestępstw i ona całkiem niedawno, bo 17 lutego, została skazana na dożywocie, ale z możliwością zwolnienia warunkowego. I tutaj pozostaje w dalszym ciągu taki ciekawy problem, że nie udało im się ustalić, kto pociągnął za spust i szczerze powiedziawszy, chyba im się nie uda.
No tak.
Dlatego tutaj nikt nie został oskarżony o morderstwo, no bo to by było bardzo łatwo obalić, więc dlatego postanowili oskarżyć ją o to konspirowanie, ale no troszeczkę się, nie wiem, czy możemy obawiać, no bo adwokat Nikki złożył dokumenty, żeby rozpocząć proces apelacyjny i jest wywiad z Nikki, która obecnie przebywa w więzieniu I ona sama powiedziała, ona w dalszym ciągu na wszystko odpowiada nie, nie, nie wiem, to nie ja, nie wiem kto i tak dalej. Wszystkiego się cały czas wypiera i myśli, że jest taka bardzo mądra, bo pewnie no adwokat jej tak powiedział, że została skazana za to konspirowanie, a według niej nie udowodniono jej tego konspirowania w sensie planowania.
No, bezczelne babsko, szczerze mówiąc. Mhm. Denerwuję się słuchając ciebie, a jakbym zobaczyła ten wywiad, to pewnie bym zaczęła krzyczeć.
No, jest dość perfidna i jakby no podczas tego procesu jakby ona, tam ludzie w komentarzach pisali, że wygląda jakby sobie po prostu usta skleiła, bo ani drgnie. Wiesz, najbardziej ciekawe było słuchanie, jak jej brat zeznawał i to jest w ogóle już może trochę off topic, ale było widać, że ten jej brat po prostu jej nie znosi i cała rodzina tak jakby jej nie lubi, bo ewidentnie jest coś nie tak z tą typiarą, bo on mówił, że no tam wiadomo, zadawali mu takie podstawowe pytania, czy znał męża Niki, on, no tak, widziałem go dwa razy. No ale jakby co tam rozmawialiście? No nie, nie, nie rozmawiamy zbyt często. A czy rozmawiasz z Niki? Nie, nie za bardzo z nią rozmawiam. I jakby było widać, że on w ogóle nie utrzymuje z nią kontaktu. Jedyne co, to utrzymuje kontakt z jej dziećmi, dlatego że dzieci spędzają więcej czasu z dziadkami. I było widać, że nie jest tam jako świadek obrony, tylko jako świadek prokuratury. Bo ciekawe też jest to, że obrona nie wezwała żadnych świadków. Bo nikt chyba nie miał nic dobrego na jej temat do powiedzenia, co by się w sądzie przydało.
No tak.
Także no nie wiem, czy to się często zdarza, żeby nie było żadnych świadków z obrony. No i to tyle. Niech pani siedzi w tym więzieniu. Nie wiem naprawdę, co ona miała w głowie.
No mam nadzieję, że tak perfidnej osobie nie uda się wyjść. Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.